Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Klimat, a sport. Czyli w jaki sposób temperatura powietrza, wilgotność, ale też zanieczyszczenie tego powietrza wpływają na wyniki osiągane przez sportowców. Właśnie tymi zagadnieniami zajmuje się mój gość, którym jest dziś profesor Marek Konefał, prodziekan do spraw kierunku sport na AWF we Wrocławiu. Trener piłkarski, także ekspert analizy gry. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry.
W naszym kraju na piłce nożnej znają się wszyscy. Pan zna się trochę lepiej, ponad przeciętną, mówię oczywiście z przymnożeniem oka. Pan jest ekspertem w tych trochę nieoczywistych kwestiach, bo pewnie rzadko z perspektywy kibica zwraca się uwagę właśnie na takie warunki jak temperatura powietrza, wilgotność, wspomniałem o smogu. Jak to wpływa na sportowców? Wiem, że pan to przebadał dokładnie na poziomie, czy na przykładzie piłki nożnej. Proszę spróbować w taki prosty sposób nam wytłumaczyć, czy znając te wszystkie rzeczy można odnosić lepsze wyniki, mówiąc wprost, wygrywać mecze, umiejąc się do tego wszystkiego dostosować.
Dobrze, dużo pytań, dużo wątków. Natomiast pierwszą rzecz, którą chciałbym zaznaczyć. Ja piłką nożną zajmuję się już wiele lat i tutaj jest to dyscyplina, w której trudno być ekspertem. Ona jest tak złożona i tak wiele czynników wpływa nie tylko na sam wynik gry, ale także na elementy, które występują w grze, że trudno powiedzieć, że można się znać na wszystkim.
No, można się. Ale zadał pan teraz cios tym milionom kibiców w Polsce.
Pan mnie przedstawił jako człowieka, który jest ekspertem, dlatego od razu daje taki wyraźny sygnał, że tutaj ciężko być ekspertem. Ja to badam, ale to badanie sprawia, że coraz więcej mam pytań z tym związanych. A dodatkowy element, który pan tutaj poruszył, czyli powiązanie samej gry z czynnikami środowiskowymi, z klimatem, z zanieczyszczeniem powietrza, wymaga takich badań interdyscyplinarnych, więc znowu muszę zastrzec, że ja jestem mocniej związany z analizami, ale żeby podjąć taki temat, trzeba także kontaktować się i konsultować oraz współpracować ze specjalistami z tych właśnie konkretnych dziedzin. Więc to, co ja robię od pewnego czasu, to jest badanie, ale za pomocą pewnej współpracy z ośrodkami, które dobrze znają się na klimacie, dobrze znają się na zanieczyszczeniu powietrza i razem próbujemy łączyć siły, żeby oceniać, jak te czynniki wpływają na grę. No i teraz ta druga część pytania, jak one wpływają. No nie jest to takie proste. Jak zaczynałem te badania około 10 lat temu, to wydawało mi się, że jak człowiek wychodzi na boisko i jest temperatura powietrza powiedzmy 30 stopni, to jest gorąco, no i on ma określony problem. Z perspektywy czasu wiem, że na to, jak odczuwa zawodnik ciepło, czy nawet stres cieplny, wpływa bardzo wiele czynników, chociażby to, w co jest ubrany. Albo na przykład z jaką prędkością się porusza. Więc reasumując, ten taki wstępny wątek, pierwsza moja praca dotyczyła Mistrzostw Świata w 2024 roku w Brazylii, w 2014 roku w Brazylii i tam badaliśmy wraz z zespołem temperaturę powietrza i wilgotność. I tutaj zdecydowanie wyniki wskazywały, że ta zwiększająca się temperatura czy też wilgotność negatywnie wpływają praktycznie na całą motorykę zawodników, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie połączenia tych dwóch czynników. Następnie, jak zaczęliśmy badać kolejne Mistrzostwa Świata, bo proszę sobie wyobrazić, że oczywiście od wielu lat wiemy, że temperatura, wilgotność czy też inne czynniki środowiskowe wpływają na to, jak człowiek się czuje w trakcie aktywności fizycznej. Natomiast ostatnie Mistrzostwa Świata, czasami inne imprezy sportowe pokazują, że to jest ogromny problem, bo kolejne Mistrzostwa Świata po Brazylii to była Rosja, gdzie również mieliśmy warunki trudne. A dodatkowo jeszcze były dosyć spore przestrzenie, które musieli pokonywać zawodnicy ze swoich ośrodków treningowych na miejsce meczu. I tu kolejna taka praca bardzo ciekawa, moim zdaniem, z mojego punktu widzenia. Przeanalizowaliśmy wynik gry w kontekście tego, gdzie dana drużyna narodowa miała swój ośrodek treningowy i gdzie na te mecze jeździła. W takim kontekście bardzo prostym, czyli czy występował heat stress w ośrodku treningowym, czy występował heat stress w trakcie meczu. No i okazało się, że już nie tylko same warunki w trakcie meczu, ale również warunki w ośrodkach treningowych generowały określone problemy.
A czym jest ten stres cieplny? Bo pan już po raz kolejny użył tego określenia. Co to właściwie znaczy dla organizmu?
No, stres cieplny to jest taka dosyć złożona sprawa, ponieważ on powoduje pewne upośledzenie działania organizmu. I najczęstszymi takimi, przynajmniej w moich pracach, wskaźnikami, które oceniają ten stres cieplny, to jest taki wskaźnik UTCI, Universal Thermal Climate Index, który właśnie bierze pod uwagę wszelkie czynniki, łącznie z metaboliczną produkcją ciepła, z tym, w co jest ubrany zawodnik, jakie są te inne czynniki zewnętrzne, temperatura, wilgotność, nasłonecznienie, siła wiatru. I to ten wskaźnik, jeden z wielu, jest określany również w stopniach Celsjusza, ale już powiedzmy, twórcy tych wskaźników określili, ile tych stopni Celsjusza, miejmy na uwadze, że to jest stopni Celsjusza właśnie w tym wskaźniku, powodują określone upośledzenia u człowieka. No i jest to po prostu w określonych kategoriach, na określonych poziomach.
Upośledzenia, proszę jeszcze to doprecyzować. Rozumiem, że ma pan na myśli jakieś słabsze wyniki fizyczne, szybciej przychodzące zmęczenie, może jakieś roztargnienie, gorszą skuteczność, celność.
Tak. W piłce nożnej, tak jak ja to badam, to najczęściej się to właśnie objawia takim po prostu gorszym wynikiem motorycznym, ale także właśnie gorszymi wynikami w skuteczności gry, z koncentracją, z możliwością działania naszego całego układu organizmu, w tym tego właśnie układu sterowania. Oczywiście ja tu mówię w kontekście gry w piłkę nożną, ale te indeksy są stosowane również dla ludzi spacerujących, poruszających się, i te najwyższe poziomy tego stresu cieplnego mogą doprowadzać nawet do śmierci. Więc są takie graniczne poziomy tych indeksów. Na podstawie innego indeksu WBGT FIFA zadecydowała wiele lat temu, że na przykład będą przerwy w trakcie gry w meczach, w których właśnie to WBGT przekroczy 32 stopni. Wtedy już jest obowiązkowa przerwa na nawodnienie, na taki krótki odpoczynek dla piłkarzy w pierwszej i drugiej połowie meczu. Natomiast WBGT jest...
To się praktykuje? To jest częsta praktyka?
Tak, oczywiście. To nie jest częsta praktyka, to są zalecenia FIFA. I o tym może nie wszyscy wiedzą, że to jest zalecenie, w którym taki wskaźnik decyduje o tym, czy dana przerwa jest w trakcie meczu konieczna. My to widzimy czasami w meczach, że te przerwy się odbywają, i to nie jest przypadkowe.
A to jest określone jakoś czasowo? Rozumiem, ktoś może nawet nie zarejestrować, jeśli to jest krótka przerwa, bo to nie jest taka przerwa jak między pierwszą a drugą połową, tylko kwestia tego momentu na nawodnienie, tak?
Nie nawodnienie, mniej więcej w połowie pierwszej i w połowie drugiej połowy gry. Tak, okay. Tak to wygląda.
Jasne.
Natomiast chcę powiedzieć, bo to dalej jest taki bardzo ciekawy wątek tych różnych wskaźników, i WBGT jest ciekawym wskaźnikiem, na tym opiera się FIFA, natomiast ten wskaźnik, który ja proponuję, UTCI, ja go proponuję w swoich pracach, natomiast on został właśnie wymyślony po to, żeby móc także brać pod uwagę te inne parametry, które wpływają na poruszanie się człowieka, chociażby właśnie tą metaboliczną produkcję ciepła.
Dopytałem pana o ten wskaźnik ciepła, ale pan zaczynał wątek mówiący o tym, jak różniło się przygotowanie czy forma, biorąc pod uwagę miejsca na przykładzie Rosji, bardzo rozległego kraju, pewnie różne strefy klimatyczne, zupełnie inne warunki. Jak to później mogło wpływać, czy wpływało na grę?
No tutaj ta praca, którą napisaliśmy, była bardzo prosta, czyli tak jak wspomniałem, mieliśmy ośrodki treningowe i miejsce rozgrywania meczów, no i okazało się, że nawet jeżeli zawodnicy grali w tym stresie cieplnym, to jeżeli odpoczywali bez stresu, to te ich wyniki były lepsze. Czyli inaczej mówiąc, doszliśmy do wniosku po tej opublikowaniu tej pracy, że no, co jest, że tak powiem, chyba dosyć logiczne, że także wypoczywać trzeba w odpowiednich warunkach. Czyli okazało się tak docelowo, że te drużyny, które znalazły, czyli określiły sobie lepsze warunki do treningu i wypoczynku, miały pewien taki no, plus w kontekście wyników. Miejmy tą świadomość, że na wynik wpływają po prostu umiejętności gry, ale to są jednak czynniki, które dodają pewnego atutu.
Okej, pan powiedział o redukcji tego stresu cieplnego i odpoczynku w odpowiednich warunkach. No to pojawia się teraz pytanie, bo myślę, że to jest bardzo interesujące, czy to powinny być takie totalnie optymalne warunki i czy to nie psuje może trochę efektu aklimatyzacji, ja bym tak to nazwał, bo tak sobie wyobrażam, że no różnica niech będzie no między stadionem w jednym miejscu, a w drugim miejscu to może być nie wiem, 10 czy 15 stopni Celsjusza, nawet do tego te wszystkie inne warunki dochodzą. Więc pytanie, czy takie przyjeżdżanie wcześniej na przykład na turniej, aklimatyzowanie się z tym miejscem, strefą klimatyczną, szczególnie dla drużyn, które normalnie trenują w zupełnie innym miejscu. Czy wracanie po meczu, no, który jest dużym wysiłkiem do takich optymalnych warunków, które przecież no, można wytworzyć sztucznie, no, mamy klimatyzację, tutaj jest bardzo duże pole do popisu, no, czy jednak utrzymywać w miarę organizm w tym, do czego już się aklimatyzował czy przyzwyczajał?
Są różne strategie. Ja nie jestem tutaj jakimś super ekspertem od tych strategii, bo tu naprawdę trzeba się na tym bardzo dobrze znać i trzeba być takim, no wydaje mi się, dobrym praktykiem. Ja miałem okazję przed Mistrzostwami Świata w Katarze być na zgrupowaniu reprezentacji Polski, jak wyjeżdżali do Kataru i wiem, z jakimi problemami mierzyli się tam trenerzy, poszukując różnych rozwiązań. No i te strategie są długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe. Jedna ze strategii jest taka, że jedziemy, gramy i wracamy, prawda? Inne znowu, które pozwalają na to i mamy czas, mamy możliwość. Przed Katarem tego nie mieliśmy, bo pamiętamy, że to było w trakcie rozgrywek ligowych. No to rzeczywiście dobrym sposobem jest jednak taka dłuższa aklimatyzacja. Natomiast to jest już wybór poszczególnych trenerów, poszczególnych sztabów, ale przede wszystkim biorąc także pod uwagę, bo miejmy świadomość taką, że zawodnicy, którzy grają na dużych imprezach sportowych, oni w ogóle przyjeżdżają z różnych części świata, z różnych klimatów. Oni są różnie przygotowani. Tutaj trzeba jakby traktować tą drużynę podobnie. Wiem, że niektórzy zawodnicy na własną rękę zmieniali sobie troszeczkę miejsca pobytu, jeżeli mieli taką możliwość przed Mistrzostwami Świata, żeby lepiej się przygotować. My przed Mistrzostwami Świata chyba w Katarze, z tego co pamiętam, mieliśmy zawodników, którzy właśnie grali w podobnej strefie klimatycznej. No więc tu to jest złożony problem. I teraz do czego zmierzam jakby tutaj w tej swojej wypowiedzi, chciałbym, żeby to wybrzmiało. To polega na tym, że my mamy całkiem niezłych fachowców, trenerów w reprezentacjach, w różnych sztabach szkoleniowych, którzy w dużej części wiedzą, jak sobie radzić z takimi problemami, a moja rola jako człowieka, który robi badania w tej kwestii, jest wspomagać ten proces, czyli pokazywać badawczo, co jest dobre, co jest złe. Już wiem, że gdybym miał doradzać, to nasza reprezentacja przed Mistrzostwami Świata w Rosji na pewno zmieniłaby, moim zdaniem powinna zmienić ośrodek treningowy. Tak przynajmniej wynika z moich badań. Więc to jest, ja ciągle powtarzam, że dobro piłki nożnej i wynik gry zależy od współpracy właśnie tych, którzy badają i tych, którzy są na tej pierwszej linii frontu i muszą po prostu działać. To ja mam bardzo wiele takich informacji po rozmowach z moimi kolegami trenerami, którzy wskazują na takie bardzo wprost proste problemy, które dzieją się na boiskach, chociażby na stadionach klimatyzowanych w Katarze, że one były klimatyzowane, no ale okazuje się, że klimatyzacja nie działała przez cały czas, kiedy trwał mecz. Więc duża współpraca, taka po prostu pokora naukowca i pokora praktyka powodują, że można dochodzić do bardzo dobrych, a nawet wyjątkowo dobrych wyników w grze.
A czy badania są w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, bardzo proste pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo wygrania meczu, jeśli zmieni się któryś z tych warunków, o których rozmawialiśmy, wpływający na, no, na szeroko pojętą formę takiego zawodnika? Czy to można w ogóle przebadać?
Tak, tak, to można przebadać. Wie pan, ja też w swojej pracy jestem statystykiem i ja poruszam się, zresztą w ogóle cała nauka opiera się o metody statystyczne i rzeczywiście można w jakimś stopniu próbować przewidywać pewne scenariusze i to robi się. Chociażby teraz może tak nawiążę do pracy, która opublikowała się zaledwie kilka dni temu. Moja praca z zespołem, no, takich międzynarodowych specjalistów dotycząca Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie w 2026 roku. My tam przewidujemy, jakie będą warunki na 16 stadionach tych mistrzostw właśnie pod względem wskaźnika UTCI i to prognozujemy, jak będzie to wyglądało na każdym stadionie w każdej godzinie doby i dodatkowo także prognozujemy, jakie będą potencjalne straty wody w tym okresie dla piłkarzy. Więc to przewidywanie to jest moim zdaniem nieodłączna część w ogóle takiego procesu badawczego związanego z grą w piłkę nożną, bo my możemy coś badać jakby po fakcie i myśleć, ok, mogliśmy coś zmienić, ale dużo bardziej ciekawe są te badania, które potrafią przewidywać pewne działania. Co dzieje się nie tylko pod względem warunków atmosferycznych, ale również pod względem chociażby tego, jak zagra nasz przeciwnik. To się niczym nie różni. Ja mogę przeanalizować sobie parametry gry mojego przeciwnika, czy swoje parametry gry i zauważyć, co on będzie częściej robił, a coś będzie robił mniej intensywnie. I to są bardzo podobne rzeczy. Ja czasami powiem panu, że jestem troszkę takim, no, zwariowanym naukowcem, który próbuje dociekać różnych rzeczy z różnych dziedzin, między innymi ten temat, ale zastanawiam się nad taką dosyć chyba, no, oczywistą rzeczą, że jest tak wiele czynników, które wpływają na nasze działanie w piłce nożnej, ale tak samo, powiedzmy, jest wiele czynników, które wpływają na człowieka, powiedzmy, w medycynie. Tak samo jest wiele czynników, które wpływają na statek kosmiczny, który wylatuje w kosmos. I teraz, jeżeli my potrafimy, to jest taki, powiedzmy, no, przykład trochę z innej dziedziny, ale potrafimy ten statek kosmiczny wypuścić w tą przestrzeń, to tak samo jesteśmy w stanie w jakim stopniu przewidzieć, jak będzie zachowywała się drużyna, jak będzie zachowywał się człowiek w określonych warunkach. Musimy mieć tylko odpowiednią liczbę danych do tego. I analiza gry powinna na tych danych bazować.
Okej, no ale tutaj pojawia się od razu druga kwestia, to jak zrobić, żeby było sprawiedliwie dla wszystkich drużyn? Czy to jest w ogóle wykonalne i czy FIFA też uwzględnia? No bo pan przywołał przykład tych kolejnych mistrzostw, no ogromny teren, kilka stref klimatycznych, no zupełnie można sobie wyobrazić inne warunki, pewnie do tego wysokość nad poziomem morza dochodzi. No, czy to jest w jakikolwiek uwzględniany sposób w kalendarzu, w tych rozgrywek takiego dużego turnieju?
Wie pan, to co pan poruszył ten temat sprawiedliwie, to wydaje mi się, że sport profesjonalny, on właśnie jest taki, gdzie prześcigają się drużyny w tym, żeby być lepszymi. Czy tu jest sprawiedliwość taka ogólnie pojęta, jaką my uważamy, taka stuprocentowa? Wydaje mi się, że nie. Że tu właśnie chodzi o to, że ta niesprawiedliwość polega na tym, że ktoś się przygotuje do warunków lepiej, ktoś się przygotuje gorzej. Ale to, o czym ja mówię...
Czyli bardziej to nie ma złych warunków, tylko jest kwestia złego przygotowania, tak?
No to w tym prześcigają się drużyny właśnie, prześcigają się trenerzy w swoich strategiach, jak przygotować się do określonych warunków i nie tylko pod względem klimatycznym, ale także jak w tych warunkach będzie funkcjonować ta drużyna przeciwna. Ale ja jeszcze chciałem o czymś innym powiedzieć i dodać taki wątek, który jest niebywale w tym istotny. My musimy ciągle pamiętać, że oprócz rywalizacji w takim sporcie profesjonalnym jest także zdrowie zawodników. I to, o czym ja mówię i nad czym ja też zajmuję i co badam, ma też ten element zdrowotny właśnie, żeby ci zawodnicy, którzy mają bardzo wiele gier w krótkim czasie, są obciążani fizycznie, żeby po prostu byli zdrowi. To jest bardzo istotny wątek.
Jak jeszcze przyszło mi na myśl takie bardzo często podnoszone taki argument, takich komentarzy znowu amatorskich, że jest mecz, no niech będzie, mecz na wodzie, tak, na, słynny wiele lat temu, czy właściwie każdy mecz w takich warunkach trochę niecodziennych i mówi się później komentarze, czy nawet samych zawodników, czy może trenera, już na pewno kibiców, no ale przecież w takich warunkach to się nie dało grać. No ale ta druga drużyna grała w dokładnie takich samych warunkach, więc tutaj jest jeszcze taki wątek. No,
wie pan, to jest w ogóle ciekawe, bo drużyny powinny się do określonych scenariuszy przygotowywać i to, że są nawet takie, to już nie chcę wchodzić w inny wątek, ale to jest także taki element, którym ja się bardzo interesuję, to jest przygotowanie koordynacyjne zawodników, bo uważam, że powiedzmy koordynacja to jest coś, co ma w sobie ten element umiejętności, bo jeżeli mamy powiedzmy czucie kinestetyczne, to tutaj jakby podamy piłkę niezależnie od tego, jaką techniką podamy tą piłkę, ale to jest taki, dlaczego mówię o tym wątku? Bo właśnie trenowanie na różnych nawierzchniach jest elementem treningu koordynacyjnego. Czyli musimy być do czegoś przygotowani. My nie musimy tam trenować ciągle, ale musimy mieć to czucie, że jak taka sytuacja się zdarzy, to wiemy, jak zachowa się piłka, jak zachowa się, jak ja się zachowam na tej powierzchni. No to jest element szeroko pojętego treningu.
To z kolei można porwać do tenisa, prawda? To też jest zupełnie inne przygotowanie do takiej czy innej nawierzchni w piłce nożnej, mimo że to jest zawsze trawa, to ona też może zupełnie w innych warunkach inaczej się zachowywać. Jeszcze jeden wątek chciałbym, żebyśmy poruszyli. Wiem, że pan zajmował się także badaniami, które pokazały, w jaki sposób na dyspozycję zawodników, na przykładzie Bundesligi, na przykładzie niemieckiej ligi, wpłynęła przerwa w treningach i to był czas covidowy, jakby zupełnie odwracający nasze życie do góry nogami, ale tak samo zawodników, tak samo piłkarzy. Jakie są w skrócie wyniki tych badań?
Ja ze swoim zespołem napisaliśmy takie dwie lub trzy prace właśnie o tej przerwie covidowej, ale może nie będę mówił o tych pracach, a o jednej pracy, która nie jest jeszcze opublikowana i niebawem ją wyślemy do czasopisma. To jest praca, która pokazywała polską ekstraklasę w ostatnich 6 sezonach i ewolucję gry pod względem różnych parametrów gry. Proszę sobie wyobrazić, że jak popatrzy się na te 6 sezonów od 2018 roku do teraz, to mieliśmy taki duży progres w różnych parametrach gry na różnych pozycjach, natomiast właśnie ten moment, kiedy wystąpił COVID, on to wszystko zahamował. Czyli inaczej mówiąc, jest to normalna reakcja organizmu. I czy ta przerwa właśnie trwała powiedzmy miesiąc, 2 tygodnie, czy też jak tutaj w ogóle zobaczyliśmy ją na takim jakby wykresie ewolucyjnym gry, no to niestety to są czynniki te środowiskowe, które powodują obniżenie naszych możliwości. Musimy z powrotem wracać do treningu, musimy poprawiać. To jest następny ciekawy wątek, tych wątków jest bardzo dużo. Przerwa covidowa mogła być porównywana chociażby z kontuzją zawodnika. Zawodnik z kontuzją również ma tą określoną przerwę. Mówi się w niektórych opracowaniach, że tyle musi wracać do tej sprawności swojej, ile miał tej przerwy. My też tutaj znowu z moim zespołem mamy już opracowanie dotyczące polskiej ekstraklasy, jak taka przerwa, po jakim czasie zawodnik jest w stanie dojść do sprawności sprzed kontuzji pod względem motorycznym, czyli dystansu, wysokiej intensywności. To są bardzo ciekawe wątki, no ale no, trzeba to podsumować jednym względem, jednym słowem. Jak jest przerwa, no to odbija jakieś piętno na organizmie zawodnika, bez względu.
To jest ciekawy przykład, bo tutaj raz, że przerwa w treningach, a dwa, no pewnie u wielu zawodników, samo przejście, przechorowanie choroby, która też mocno wpływa na taką wydolność, na same płuca. A propos właśnie tego ostatniego wątku, bo jeden chyba, ja też to zdążyłem wymienić w tym wstępie, kolejna rzecz, która też zakładam może mieć dosyć duży wpływ na taką ogólną formę zawodników, to jest oddychanie czystym tudzież zanieczyszczonym powietrzem. W Polsce akurat mamy z tym spory problem ze smogiem, choć to się stopniowo poprawia. Czy w jaki sposób z tym sobie radzić i czy rzeczywiście też są może jakieś wyniki badań, które pokazują, jak to wpływa na formę poszczególnych zawodników?
Ja zrobię taki krótki wstęp. Jak zgłosił się do mnie pierwszy doktorant w szkole doktorskiej naszej i chciał u mnie pisać pracę doktorską, to sobie pomyślałem, chciałbym, żeby on poszedł jakąś taką ścieżką wyjątkową. Nie taką, jaką ja poszedłem, żeby to nie był człowiek, który robi to samo, co ja, tylko żeby poszedł nową ścieżką. I wtedy wpadłem na taki pomysł, że mógłby zająć się czymś, czym tak naprawdę niewiele osób w nauce się zajmuje, czyli powiązaniem zanieczyszczenia powietrza z grą w piłkę nożną. Okazuje się, że jak przeanalizowaliśmy literaturę, to dosłownie jeden tylko autor z Niemiec chyba w 2017 roku napisał jakąś tam pracę związaną z zanieczyszczeniem powietrza, a jakieś tam parametry techniczne zawodników. Zaczęliśmy poszukiwać dalej. Okazało się, że badania owszem są robione, ale powiedzmy dla osób biegających przy jakichś ruchliwych trasach, jeżdżących na rowerach, ale o grach to niekoniecznie. I uznaliśmy, że napiszemy właśnie jakby do tego cyklu pracy doktorskiej, tego mojego doktoranta, dwie prace. Jedna praca dotyczyła polskiej ekstraklasy. Podzieliliśmy Polskę na takie trzy części, czyli południową, środkową i północną. Wybraliśmy drużyny z ekstraklasy, które grają w tych rejonach i zobaczyliśmy po prostu, czy na stadionach położonych w różnych tam miejscach zawodnicy wykonują inną aktywność fizyczną. Dodam jeszcze, że do tego dołożyliśmy pył PM10 i zobaczyliśmy, że na północy istotnie tego było mniej, w środkowej części jeszcze mniej, a w południowej tego pyłu było najwięcej. I to nam się super skorelowało. Okazało się, że na północy zawodnicy więcej biegają, z większą intensywnością. Wydaje się, że po prostu swobodniej grają. I ja oczywiście znowu do tego projektu zaprosiłem fachowca z Politechniki Łódzkiej, który zajmował się tą częścią taką zanieczyszczeń. On nam również wskazał, że oprócz pyłu mamy jeszcze takie dwa parametry, które warto badać, czyli ozon i dwutlenek azotu. I w kolejnej pracy zastosowaliśmy jeszcze te dwa parametry, ale to już było na lidze niemieckiej, na Bundeslidze. I tam nam taki wniosek jeden bardzo wyraźny się pokazał, że jeżeli łączymy te zanieczyszczenia, to one jeszcze bardziej obniżają zdolności motoryczne, szczególnie motoryczne, bo myśmy te zdolności badali u zawodników. Więc dodam jeszcze na koniec, że zastanawialiśmy się mocno po napisaniu tej pracy, jaki wniosek mógł być z tego, bo że tak jest, no to każdy mógłby nawet taki laik powiedzieć, ok, jest środowisko bardziej zanieczyszczone, no to gorzej biegamy, gorzej gramy. I wniosek, jaki wysnuliśmy, który był luźno związany z pracą, to był taki, że każdy z nas, jeżeli się przesiądzie z samochodu na rower albo przejdzie do sklepu zamiast jechać samochodem czy innym jakimś zanieczyszczającym środkiem transportu, no to wpłynie na to, że nasi zawodnicy, między innymi oni, będą po prostu grali lepiej. Będziemy mieli lepsze wyniki w grze. Już nie mówię, że zdrowie, ale wygląda na to, że może bardziej dynamiczne będą mecze. Więc chodzi o to, że wniosek ten mnie nawet skłonił do takiej refleksji, że jest bardzo wielu kibiców piłkarskich w Polsce, ale oni często na te stadiony przyjeżdżają samochodami. A tutaj wyniki pokazują, że to nie jest dobre ani dla nich, ani dla zawodników. Więc taki wniosek luźny, ale wydaje mi się, że dosyć interesujący i perspektywiczny.
Oj, czyli na świat sportu, świat piłki nożnej można spojrzeć naprawdę z bardzo wielu perspektyw, również z tych nieoczywistych pewnie dla większości kibiców, o których pan mówił. Pięknie dziękuję za rozmowę. Profesor Marek Konefał, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Bardzo dziękuję panie profesorze, wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
I państwu też dziękuję. Zapraszam państwa do oglądania kolejnych odcinków wideokastu Zielonej Interii. Przemysław Białkowski. Do widzenia, kłaniam się.